The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11. Czas na polski program radiowy. Dziś jest czwartek, 10 dzień października. To 284 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 82 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7.05, zajdzie o 18.28, a więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 23 minuty. A dziś imieniny obchodzą Daniel, Franciszek i Paulina. Urodzeni 10 października są niezwykle utalentowani artystycznie. Potrafią patrzeć na życie krytycznie i wyciągać z tego właściwe wnioski. Cechuje ich energia i ruchliwość. Są pogodni i dowcipni. Jednak krytykanstwo nie przysparza im sympatii otoczenia. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy życzenia dobrego zdrowia, spełnienia marzeń i wielu sukcesów, czego sobie Państwo sami życzycie. A cytat dnia dzisiejszego to Henryk Sienkiewicz. Miłość nie jest ślepa, to my jesteśmy ślepi, kiedy kochamy. Czasami nie widzimy wad ze strachu, że nasza miłość zostanie zraniona.
Nie da.
Teraz nasze kalendarium. 1410. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Koronowem. 1794. Insurekcja kościuszkowska. Klęska powstańców w bitwie pod Maciejowicami, w czasie której został ciężko ranny, wzięty do niewoli naczelny wódz powstania Tadeusz Kościuszko. 1845. W Annapolis założono Akademię Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. 1913. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson wysadził zaporę Gamboa. Symbolicznie zakończył pracę kanału panamskiego. 1939. Przeprowadzono pierwszą masową egzekucję w bydgoskiej Dolinie Śmierci. 1944. Józef Stalin i Winston Churchill zawarli na Kremlu poufną umowę o przyszłym, ścisłym podziale stref wpływów i ich proporcjach, m.in. w Grecji i w Polsce. 1944. Zbrodnia w Rudzie Różanieckiej na Podkarpaciu, popełniona przez funkcjonariuszy MO i polską ludność cywilną na 32 Ukraińcach. 1973. Oskarżony o korupcję wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Spiro Agnew ustąpił ze stanowiska. 1977. Międzynarodowa organizacja pozarządowa Amnesty International została laureatem pokojowej Nagrody Nobla. 1979. 34 górników zginęło w wyniku wybuchu pyłu węglowego w KWK Dimitrov w Bytomiu. 1982. Papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Maksymiliana Marię Kolbego. 1990. Konferencja Episkopatu Polski ratyfikowała Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Caritas Polska. 1994. Giełda papierów wartościowych w Warszawie została przyjęta do Światowej Federacji Giełd. 2007. Konflikt w domu zakonnym w Kazimierzu Dolnym. Komornik w asyście policji dokonał eksmisji zbuntowanych betanek. 2015. 102 osoby zginęły, a około 400 zostało rannych w dwóch samobójczych zamachach bombowych na dworzec kolejowy w Ankarze. 2019. Polska pisarka i poetka Olga Tokarczuk została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. 2020. Polska tenisistka Iga Świątek zdobyła French Open 2020 w grze pojedynczej. 2021. Stadion Narodowy w Warszawie otrzymał imię Kazimierza Górskiego. 2022. Inwazja Rosji na Ukrainę. W odwecie za uszkodzenie mostu krymskiego dwa dni wcześniej Rosjanie przeprowadzili atak na kilkanaście ukraińskich miast, zabijając co najmniej 19 osób i raniąc ponad 100.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Włodzimierz Kalicki, zdarzyło się. 10 października 1794 roku. Piątek. Po bitwie noc. 9000 polskich żołnierzy śpi w obozie w pobliżu wsi Maciejowice. Ich przeciwnicy, Rosjanie, pod wodzą generała Iwana Felsena pod osłoną nocy przegrupowują szyki. Obaj wodzowie, naczelnik Tadeusz Kościuszko i generał Felsen, wiedzą, że od losów tej bitwy zależy przyszłość polskiej insurekcji. Rosyjski wódz postawił wszystko na jedną kartę. Poprzedniego dnia, po przeprowadzeniu się na zachodni brzeg Wisły koło Maciejowic, kazał rozebrać mosty. Jego żołnierze zrozumieli – odwrotu nie będzie. Ale Felson ma miażdżącą przewagę liczebną nad Polakami. Do świtu polskie oddziały przedarły się przez bagna i lasy, które Tadeusz Kościuszko uważał za bezpieczną osłonę. Polskie zgrupowanie znalazło się więc w potrzasku. O 5:45 ruszają Rosjanie do ataku. W zaciekłych walkach godzina po godzinie wykrwawiają się powstańcze bataliony, broniąc pozycji między Maciejowickim zamkiem a wsią Oronę. Kościuszko zapewnia o rychłym nadejściu dywizji Pońskiego. Około południa Rosjanie rozpoczynają decydujący atak na prawe skrzydło oparte o zamek. Polacy walczą zaciekle, ale nie mają szans. Cofają się do zamku. Na dziedzińcu Rosjanie dobijają obrońców, krzycząc: to za Warszawę! Tak mszczą się za niedawną klęskę. Niedobitki wstępują do zamkowych piwnic i tam bronią się jeszcze dobre 2 godziny, do ostatniego żołnierza. Po klęsce prawego skrzydła i utracie zamku rosyjska piechota, wspomagana przez dragonów i kozaków, rozbija lewe skrzydło. Przed 13:00 pułkownik Krzycki podrywa zdziesiątkowanych piechurów i rusza do kontrataku na bagnety. Ale artyleryści generała Chruszczowa pośpiesznie ustawiają armaty i kartacze masakrują grenadierów. Pułkownik Krzycki ginie. Do szarży rusza rosyjska kawaleria. Miażdży resztki krakowskich grenadierów. Sekretarz Kościuszki Jan Ursyn Niemcewicz pędzi do ułanów brzeskich, krzyczy, by kontratakowali. Ułani stoją. Niemcewicz dla przykładu wyjeżdża przed linię jazdy i wtedy rosyjska kula rani go w rękę. Krwawiąc, galopuje z meldunkiem o klęsce do naczelnika. Kościuszko rozkazuje zebrać resztę jazdy i z paroma oficerami sztabu na czele chce ruszyć do samobójczej szarży. Ale polska kawaleria rzuca się do ucieczki. Kościuszko miota się, próbuje zawrócić uciekinierów. W końcu ulega i ucieka spośród spanikowanych ułanów. Piechota tymczasem broni się wspaniale. Żołnierze 7 i 10 regimentu, rozbici na niewielkie grupki, walczą do końca. Rosjanie wybijają ich nieomal do szczętu. Kościuszko i ułani przedzierają się przez rosyjskie okrążenia. Kilka kilometrów dalej, pod wsią Krępa, dopada ich rosyjska pogoń. Polacy bronią się wręcz rozpaczliwie. Kozacy ich masakrują. Kościuszko usiłuje wymknąć się w zamęcie potyczki, jednak kozacy ranią go piką. Nieprzytomny wali się na ziemię. Zwycięzcy odrzucają piki, zsiadają z konia i rabują pokonanego. Wtedy nadjeżdża kornet Czarkowskiego pułku jazdy Łysenko i znienacka z całej siły tnie pałaszem w głowę nieprzytomnego i broczącego krwią Kościuszkę. Na ten widok leżący obok i ze strachu przed dobiciem udający martwego żołnierz z 5. pułku ułanów Mirowskich zrywa się i krzyczy, że zabito najwyższego naczelnika. Przerażeni kozacy uciekają. Wkrótce powracają na pobojowisko, szukają polskiego wodza. Wzięty do niewoli pułkownik Drzewicki i rosyjski dowódca hrabia Tołstoj rozpoznają niedającego znaku życia Kościuszkę. Kozacy cucą rannego, obwiązują mu rany. Naczelnik na chwilę odzyskuje przytomność. Szepcze: jam Kościuszko, wody! Jest dopiero późne popołudnie, gdy w rejon bitwy dociera dywizja księcia Pońskiego. Wieści od uciekinierów nie pozostawiają złudzeń. Wszystko stracone. Poniński się wycofuje. Na zamku gromadzą się wzięci do niewoli polscy dowódcy Sierakowski, Kamiński, Kniaziewicz, ranny Kopeć. Wkrótce dołącza do nich ranny Niemcewicz. Odwiedzają ich rosyjscy generałowie i posyłają po swoich lekarzy. Około 17:00 kozacy przynoszą nieprzytomnego Kościuszkę. Rosyjski lekarz nie daje mu żadnych szans, ale porządnie opatruje mu rany. Generał Fersen poleca przenieść Kościuszkę i towarzyszącego mu Niemcewicza do najlepszej izby na piętrze zamku. Wieczorem zwycięzcy wrzucają ich na parter. Salę na piętrze przygotowują na ucztę triumfalną. Naczelnik jest nieprzytomny. Nie musi słuchać, tak jak wzięci do niewoli jego oficerowie, potępieńczych jęków swoich żołnierzy. Rannym zwycięzcom zamku zwycięzcy nie opatrzyli ran ani nie podali wody. w mękach konają przez całą noc. A wydarzyło się to 10 października 1794 roku.
Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła, smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką. Jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Błyskawica w kościele obumarłym tnie jak czarne nożyce. Lęk, który ją ogarnia. Siostra burzy, żałoba fruwająca, ponad głowami ludzi, których się troska błąka. Nie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Przeraża nie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka czarny brylant, wrzucony tu przez diabła. Na wieczne wirowanie na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna, na wieczne wirowanie. Bezszelestną mękę na zaznanie na przeklinanie. Piękna jest na gniazdę niedoszłanie na przeklinanie.
Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 94. Zaakceptowanie ostatnich zmian okazało się nadzwyczaj trudne dla Stanleya. Pennyford wciąż nadsyłał comiesięczne sprawozdania, w których wymieniał ogromne zyski uzyskane przez fabrykę Lashbrooka ze sprzedaży obuwia. Stanley czytał je z niedowierzaniem. Te cyfry nie mogły być prawdziwe. Jeżeli jednak były, to żaden człowiek nie zasługiwał na takie bogactwo. A z pewnością nie on. Trudne też było dla niego nadążenie za zmianami w życiu politycznym. Na całej północy zapał wojenny wygasał. Prezydent w grudniu ogłosił ustawę o odbudowie południa i zapowiedział amnestię. Zaproponował ułaskawienie wszystkich rebeliantów oprócz najwyższych urzędników państwowych i wojskowych oraz oficerów, którzy kiedyś służyli w armii Stanów Zjednoczonych i dopuścili się zdrady, przechodząc na stronę Konfederacji. Według Wade'a i Stevensa oraz ich popleczników plan ten nie był dość surowy, a zatem też nie był dość surowy dla Stanleya. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po miłośniku Murzynów, bliskim szaleństwa od ciągłej bezsenności i depresji? Zamiast myśleć o tym, co będzie po wojnie, Lincoln zajmował się błahostkami, wygłaszaniem pobożnych oracji na cmentarzach i podobnymi bzdurami. Jedną z takich mów, w listopadzie w Gettysburgu, zanudził tłumy na śmierć. Z powodu popierania czarnych i nieudanej próby zakończenia wojny, Lincoln stał się człowiekiem pogardzanym. W stolicy wrzało od plotek o spisku w celu usunięcia lub nawet zamordowania go. Stanley co tydzień słyszał kolejną związaną z tym plotkę. Co więcej, wpływowi republikanie uważali, że prezydent wyrządził ich partii wielką krzywdę, nalegając na pobór 500 000 mężczyzn od 1 lutego. Stanton dowiedział się potajemnie, że planuje się kolejny pobór 100 lub 200 000 rekrutów w połowie marca. Ludzie szli na rzeź jak bydło, bo generałowie nie potrafili odnosić zwycięstw. George Thomas w zeszłej jesieni trzymał się dzielnie nad Chickamaugą, za co szybko obdarzono go przydomkiem Skała. Lecz ten upór miał fatalne skutki, a sukcesem było jedynie to, że w listopadzie armia Bragga została zmuszona do odwrotu spod Chattanooga do Georgii. Teraz kongres, który ogarnęła bliska szaleństwu rozpacz, przywrócił zlikwidowany stopień generała porucznika i obdarzył nim wybrańca Lincolna, tego pijaka Granta, na którego mówiono bezwarunkowa kapitulacja. Jako głównodowodzący frontu wschodniego zajmie miejsce generała Halleka, który został szefem sztabu. Stanley przeczuwał, że nic nie uratuje prezydenta. Lincoln przegra jesienne wybory, nie ma wątpliwości. Tym się Stanley nie przejmował, lecz podobnie jak jego przyjaciół, przerażało go to, ilu republikanów prezydent za sobą pociągnie. Coraz bardziej odczuwał pragnienie opuszczenia Waszyngtonu. Choć rozkoszował się władzą, jaką dawało mu stanowisko, nie odpowiadała mu zbytnio filozofia i program tych, z którymi się związał, by przetrwać upadek Camerona. W styczniu Senat zaproponował poprawkę do konstytucji znoszącą niewolnictwo. Według Stanleya był to zbyt radykalny i pochopny krok. Za dużo Murzynów było już wolnych. Gdziekolwiek spojrzałeś, po mieście paradowali czarni żołnierze oraz wyzwoleńcy emanujący poczuciem własnej wartości. Pewnego dnia Stanley zaraz po przybyciu do biura został wezwany przez sekretarza. Krawat miał przekrzywiony, włosy w nieładzie, a więc wygląd daleki od nienagannego. Stanton to zauważył.
Co cię gryzie?
Zapytał, gładząc naperfumowaną brodę. Przed wyjściem z domu Stanley łyknął ukradkiem trochę whisky i to rozwiązało mu język.
Gdy wszedłem do pracy, przydarzyło mi się coś niewiarygodnego. Niewiarygodnego, niesmacznego, nawet nie wiem, jakich słów użyć. Tak to mną wstrząsnęło. Znalazłem się naprzeciw 7 wyzwoleńców, którzy zmusili mnie do zejścia z chodnika, by ich wyminąć. Nie zrobili mi miejsca, bym mógł przejść.
Whisky dodała mu odwagi, by zignorować nachmurzoną minę szefa.
Zdaję sobie sprawę, panie sekretarzu, że byli ludźmi uciskanymi, ale teraz żądają zbyt wiele. Są tak dumni, jakby byli biali.
Stanton przyjrzał mu się przez małe, okrągłe okulary. Cierpliwość nauczyciela zastąpił gniew fanatyka.
Musisz się do tego przyzwyczaić, Stanley. Czy ci się to podoba, czy nie, tak odtąd będzie. Jak pisał święty Paweł do Koryntian, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
Nie ja, myślał Stanley, wciąż kipiąc ze złości, gdy wraz z sekretarzem omawiali bieżące sprawy do załatwienia. Ja nie zostanę odmieniony, panie Stanton. Wiedział jednak, że próbuje walczyć z falą powodziową. Kiedy jego biuro chwilowo opustoszało, otworzył dolną szufladę i wyjął butelkę bourbona. Pierwszą wsunął do szuflady pierwszego dnia w nowym roku. Ta była już trzecia.
Rozejrzał się. Bezpiecznie. Przez butelkę przeświecały promienie słońca, gdy ją przechylił. Tykający głośno zegar wskazywał 9:40. Wiadomość zaginął w akcji. Spadła na Hazeldów pod koniec ubiegłego roku jak uderzenie pioruna. W połowie lutego George dowiedział się wreszcie czegoś o losie Billiego i zmieszaniną ulgi i niechęci zatelegrafował do Lehigh Station. Twój mąż znalazł się na najnowszej liście więzienia Libby w Richmond. Brett natychmiast się spakowała i pojechała pierwszym pociągiem do Waszyngtonu. Kiedy przybyła do domu w Georgetown, o wiele chudsza, znerwicowana z powodu wielu niespokojnych miesięcy, jej pierwsze pytanie brzmiało. Co możemy zrobić?
Oficjalnie właściwie nic. Odparł George, który właśnie jadł śniadanie. Tryby systemu wymiany jeńców niemal przestały się kręcić. Zbyt wiele pretensji po obu stronach. Zarówno z północy, jak i z południa napływają raporty o głodujących i źle traktowanych więźniach. Departament Wojny wścieka się, bo konfederaci nie stosują się do konwencji, gdy złapią kogoś z murzyńskich formacji. Traktują ich jak zbiegów i z powrotem robią z nich niewolników. Białym oficerom dowodzącym oddziałami czarnych grozi się chłostą lub szubienicą. Wszystko to wygląda coraz gorzej.
Masz rację. Nic nie można zrobić. Wybuchnęła Brett.
Czy słyszałaś, że powiedziałem oficjalnie? Mam pewien pomysł.
Constance stanęła za jego krzesłem. Pochyliła się i delikatnie go objęła. Źle sypiał ostatnio, martwiąc się z powodu brata i swojego przeniesienia do kolei wojskowych. Brett czekała. Po chwili George odchrząknął.
Dzięki stanowisku w Departamencie Wojny w Richmond, Ori mógłby nam pomóc. Winder bezpośrednio odpowiada za więzienia Libby i Belle Isle oraz resztę tych... Powstrzymał się, zanim powiedział piekielnych nor. Miejsc, ale Sedon nadzoruje Windera, a Ori pracuje dla Sedona.
Sądzisz, że Ori mógłby pomóc w uwolnieniu Billiego? Spytała z nadzieją Constance.
Jest wysokim urzędnikiem i na pewno składał przysięgę lojalności. Nie prosiłbym go o złamanie jej. Jest moim najlepszym przyjacielem, więc nigdy nie ryzykowałbym narażenia go na niebezpieczeństwo prośbą, by interweniował osobiście.
Brett rozłożyła dłonie. Billy jest twoim rodzonym bratem, zawołała.
A Ori twoim. Bądź tak miła i pozwól mi skończyć, dobrze?
George wyrwał się z objęć żony i wstał od stołu.
Mogę poprosić Oriego, żeby dowiedział się wszystkiego, co może o sytuacji Billiego.
Jak? Zapytała sceptycznie Constance. George spojrzał na nią.
Robiąc to, co on zrobił w zeszłym roku. Łamiąc prawo.
Dwa dni później, w marcowej śnieżycy, George jechał w ciemnym płaszczu, bez munduru, na południe. Dotarł do Port Tobacco po 8 wieczorem i wręczył chytremu, bezzębnemu człowiekowi, który na niego czekał, $20 w złocie. Dał mu też list zaadresowany do Oriego i ostrzegł.
Musisz dostarczyć go pułkownikowi Mainowi tak, by nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie ma obaw, majorze Hazard. Wszystko będzie jak trzeba. Dostarczam tajne listy do wszystkich urzędów wokół Capitol Square. Zdziwiłby się pan, gdyby pan wiedział, ile tego jest.
Mrugnął niedbale, jak przystało na doświadczonego spekulanta i wymknął się tylnymi drzwiami z tawerny prosto w padający śnieg. Choć Grant zjawił się w Waszyngtonie na początku miesiąca, już odczuwano jego twardą rękę. Wiosną miała ruszyć wielka ofensywa. Być może ostatnia. Wstrzymano wymianę jeńców, gdyż brak żołnierzy był o wiele bardziej dokuczliwy dla południa niż dla północy. George, Brady i Constance czekali. George nie powiedział Stanleyowi o liście, który wysłał do Oriego. Poinformowany o wzięciu do niewoli Billiego, Stanley nie przejął się aż tak bardzo. George rzadko teraz go widywał. Dzięki wojnie Stanley stał się człowiekiem niezwykle bogatym i posiadającym duże wpływy w radykalnej frakcji republikanów. W niepojęty sposób uzależniła go też od alkoholu. Gdyby nie był tak bogaty, zostałby poddany ostracyzmowi, a tymczasem był tolerowany przez większość i unikany tylko przez niektórych. George należał do tych drugich. Zrezygnował również z kontaktów z Virgilią. Wysłał do niej do szpitala w Aqua Creek list, w którym donosił o niewoli Billiego. Nie odpisała. Wiedząc, jaki chaos panuje na poczcie, napisał jeszcze raz. Tym razem uznał, że milczenie siostry było zamierzone. Wraz ze zbliżającą się wiosną zniknęło przynajmniej jedno ze zmartwień George'a. Otrzymał rozkaz wstawienia się 1 kwietnia do służby w Korpusie Kolejowej Służby Wojskowej.
Będę pracował dla starego McCalluma z Airy zamiast dla Hermana.
Powiedział żonie, gdy leżeli w łóżku w dniu, w którym otrzymał wiadomość.
Ale przynajmniej jest to konkretna praca. Nigdy więcej żadnych kontraktów, zwariowanych wynalazców, szaleńców chodzących po wodzie, żadnego winder building.
Uścisnął Constance. Nie martw się tym. Dodał, bo poczuł jej drżenie.
Nie będzie to takie niebezpieczne.
Oczywiście, że będzie. Powiedziała jakoś dziwnie, co uświadomiło mu, że dzieje się coś niezwykłego. Dotknął jej policzka i poczuł, że jest wilgotny. Ujęła go za rękę. ale spakuję nasze rzeczy, posłusznie wrócę do Lehigh Station i spróbuję udawać, że tak nie jest. Nagle położyła jego dłoń na swojej piersi i przycisnęła. Gdybyśmy się teraz kochali, może udałoby mi się zasnąć. Zaśmiał się miękko, tuląc twarz do jej szyi.
To dla mnie przyjemność, droga pani.
Mimo, że jestem tłusta?
To zależy od punktu widzenia. Jeśli twierdzisz, że jesteś tłusta, to tłustość jest doskonała.
Och, George, jesteś taki kochany. Bywasz uparty. Jesteś zapalczywy, czasem nawet trochę próżny, a mimo to nie mogę cię nie kochać.
Poczekaj chwilkę.
W trakcie ostatniej części jej pełnej czułości małej oracji George zmienił pozycję na łóżku. Poprawił kołdrę i w końcu oparł się na łokciu.
Odkąd to jestem próżny?
Wiesz równie dobrze jak ja, że wiek wpływa na twój wzrok. Co wieczór widzę, jak trzymasz gazetę tak blisko nosa, że niemal robisz dziurę w papierze. Ale nie przyznasz, że potrzebne ci są okulary. George, przestań prychać i chrząkać jak Stanley. Wszystko, co powiedziałam, było właściwie komplementem. Bóg jeden wie, że żadne z nas nie jest doskonałe, ale usiłowałam ci właśnie powiedzieć, że mógłbyś mieć nawet 1000 wad zamiast tych kilku, a ja i tak bym cię kochała.
Odchrząknął, a potem zrobił to jeszcze raz. Constance poczuła, że mąż się uśmiecha, gdy odprężona obejmował ją w talii i przyciągał do siebie. Mruknął. Tak lepiej. A zaraz będzie jeszcze lepiej.
Kiedy następnego dnia rano bezzębny mężczyzna pojawił się w Winter Building, George wybuchnął.
Dobry Boże, co pana opętało, żeby tu przyjść?
Popychał kuriera ku schodom, przeciskając się przez typowe dla tego budynku tłum ludzi, którzy chcieli zdobyć kontrakty i zbawców Unii czujących się w tym departamencie jak u siebie.
Myślałem, że będzie pan to chciał dostać jak najszybciej.
Mężczyzna pomachał brudną i wymiętą kopertą.
Czekało w skrzynce w Richmond od przedwczoraj.
Nie tak głośno, wyszeptał zaczerwieniony George. Przechodzący obok brygadier spojrzał nieufnie na niechlujnego gościa.
Przypuszczam, że przyniósł pan to tutaj, spodziewając się dodatkowej zapłaty.
Owszem, przyszło mi to do głowy, przyznał kurier.
Na tym polega ta wojna, nie? Okazja dla przedsiębiorczego człowieka, żeby ustawić się na przyszłość.
Wynoś się stąd, rzucił George, wciskając mu pieniądze w rękę.
Hej, to banknoty, ja biorę tylko to albo nic.
George porwał list od Oriego i ruszył z powrotem do biura. Nie ośmielił się jednak go tam przeczytać. Odczekawszy, aż kurier opuści budynek, nałożył kapelusz i poszedł do hotelu Willard. Siedząc przy stoliku w kącie nad piwem, którego nie tknął, drżącymi rękami otworzył kopertę. Pniaku.
Żadnych nazwisk, tylko przezwisko. Jeszcze z West Point. Ori wykazał spryt, jak zawsze, pomyślał George ze łzami w oczach.
Wytarł je i czytał dalej.
Osoba, o którą pytasz, jest tutaj, w Libii. Widziałem go przedwczoraj, choć tylko z daleka, bo nie chciałem, by moje zainteresowanie zwróciło uwagę. Donoszę ci z przykrością, że wygląda na źle traktowanego przez niektórych zbójów pracujących w więzieniu. Domyślam się, że został pobity. Kuś tyka o kuli i zauważyłem siniaki. Ale jest żywy. To najważniejsze. Spróbuję odszukać znajomego kawalerzystę, naszego wspólnego znajomego i zobaczymy, co się da zrobić. Więzy starej przyjaźni jeszcze coś znaczą, nawet w tych okropnych czasach. Byłoby nierozsądnie próbować kontaktować się po raz kolejny, chyba że okaże się to absolutnie konieczne. Nie martw się więc brakiem wiadomości ode mnie. Będę czynił starania. Moja kochana żona dołącza się do najgorętszych pozdrowień dla ciebie oraz rodziny i modlimy się, byśmy wszyscy przeżyli tę okropną wojnę. Czasem obawiam się, że ten naród będzie podzielony jeszcze przez długie lata po kapitulacji. Jeśli to słowo cię zaskoczyło, to wiedz, że nie używam go przypadkiem. Południe zostanie pobite. Braki w zaopatrzeniu, kłótnie, masowe dezercje w armii potwierdzają moje obawy, choć mógłbym zostać powieszony, gdyby ktoś poza tobą to przeczytał. Może uda nam się przedłużyć trochę całą sprawę, zadając dalsze cierpienia ludziom uwikłanym w to pośrednio i bezpośrednio, ale wszystko jest przesądzone. Wasza strona wygrała. Teraz możemy już się tylko starać, żebyście oddali jak najwięcej krwi za zwycięstwo. Smutna konkluzja. Mam jedynie nadzieję, że przepaść, która powstanie po kapitulacji, nie będzie nigdy tak wielka, by miała oddzielić od siebie nas i nasze rodziny.
Wstrząśnięty tym, co czytał, George machinalnie wypił piwo i w jego głowie pojawiały się obrazy. Noc pożaru z kwietnia 1861 roku. Zrujnowany dom, zwęglone i opuchnięte ciała. Szkody nie do naprawienia. Do jego umysłu znowu wkradł się strach. Minęła dłuższa chwila, zanim zdobył się na odwagę, by doczytać list do końca.
Niech Bóg chroni ciebie i twoich bliskich. Zrobimy, co w naszej mocy, dla wiadomej osoby. Twój oddany, Tyczka.
Będę czynił starania, Brett przycisnęła list do piersi. O, George, to właśnie to napisane przez Oriego. Będzie czynił starania.
Pod warunkiem, że znajdzie Charlesa. Ostrzega, że to może trochę potrwać.
Jej twarz wydłużyła się. Nie wiem, jak przeżyje do czasu otrzymania jakiejś wiadomości.
Jeśli Ori może ryzykować, ty możesz zaczekać. Powiedział George surowo, niczym ojciec besztający dziecko.
Miał przeczucie, że rzeczywiście upłynie wiele czasu, zanim dowiedzą się czegokolwiek. Modlił się, by oczekiwana wiadomość nie była tragiczna.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Drodzy Państwo, to już koniec mojej części audycji. Jak zwykle w czwartek na antenie zjawiają się ojcowie Paulini z amerykańskiej Częstochowy. Życzę Państwu przyjemnego popołudnia. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, bardzo serdecznie witam wszystkich w naszym radio. Cieszymy się, że jesteście z nami, drodzy radiosłuchacze. Każdego tygodnia mamy różnych gości, pielgrzymów, różnych przedstawicieli, różnych właśnie stanów. Jest dziś z nami ksiądz Jacek Księżopolski.
Tak, typowo, witam serdecznie.
Witamy serdecznie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Typowo polski, Księżopolski, piękne nazwisko. Gratulujemy takiego nazwiska. Jest księdzem ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Tutaj z nami w amerykańskiej Częstochowie posługuje przez kilka tygodni. Bardzo serdecznie witamy. Powołanie to dar i tajemnica, jak Jan Paweł II kiedyś powiedział o swoim powołaniu. Księże Jacku, jak było u księdza? Tutaj obecność w amerykańskiej Częstochowie też może na początku. Dlaczego i co jest tym celem tutaj pobytu?
Wszystko zaczyna się od Pana Boga i potem przez człowieka jakoś jest prowadzone, ale to Pan Bóg jest inspiratorem i daje wszystko, za co możemy być Mu wdzięczni tylko. I tutaj też moja obecność jest na pewno podyktowana jakąś wolą Pana Boga, ale przede wszystkim też ludźmi, z którymi chciałem się spotkać. Jak poznałem Paulinów? Poznałem przez wiele lat, chodząc na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy z Warszawy, z mojego rodzinnego miasta. Najpierw przez koleżanki, które mnie zaprosiły na to pielgrzymowanie, a potem sam, jakoś rozeznając wolę Pana Boga, pytałem się Matki Bożej, jak to wygląda. Ale większej wagi do tego nigdy nie przywiązywałem, właśnie do tego szlaku pielgrzymkowego. Po wielu, wielu latach mogę stwierdzić, że to był taki początek takiej przyjaźni z Matką Bożą, która powoli się rozwija i daje wielkie znaki, też daje takie momenty, w których mogę poznać, że Matka Boża mnie prowadzi do jeszcze bardziej do większej przyjaźni z Panem Jezusem, ze swoim synem. Z Paulinami poznałem się na Skałce, kiedy przez przypadek trafiłem na seminarium naukowe z Pisma Świętego i tam właśnie z braćmi, którzy mnie tutaj do amerykańskiej Częstochowy zaprosili teraz, poznałem się i jakoś nawiązały się przyjaźnie.
Chcę tylko powiedzieć, że Skałka, może nie wszyscy wiedzą, bo wiele jest Skałek, to jest Kraków, to jest seminarium, wyższe seminarium ojców Paulinów, właśnie w Krakowie i tak się nazywa, tak. To Skałka.
Tak, to takim slangiem trochę kościelnym, ale w takim skrócie to dobrze ojciec wytłumaczył. I tak się zrodziły jakieś znajomości z Paulinami i z Matką Bożą wcześniej. Też moja pierwsza msza święta, której przewodniczyłem, to była właśnie na Jasnej Górze, jakoś dzięki przyjaźniom z braćmi, z Paulinami. Miałem taką możliwość, że w poniedziałek po święceniach pierwszej mszy, której przewodniczyłem, to właśnie była msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Za co jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny, za takie znaki powołania. Bo Matka Boża ze świętym Michałem są nieodłącznie i nierozerwalnie bardzo blisko Pana Jezusa. w godzinkach ku czci świętego Michała Archanioła właśnie śpiewamy, że święty Michał zaraz po Matce Bożej jest tym pierwszym, który oddaje cześć Panu Bogu właśnie ze względu na to jego postawienie się w obronie i czci chwały Pana Boga w niebie, kiedy nastąpiła ten bunt aniołów, kiedy Lucyfer zobaczył, jak Pan Bóg kreuje człowieka, jak bardzo Pan Bóg będzie kochał człowieka, jak go wyposaża w wielkie dobra, no to wtedy przeciwko buntowi Lucyfera staje święty Michał Archanioł, który broni czci i chwały Pana Boga ze swoim właśnie zawołaniem, któż jak Boga Maryja, tak jak w ikonie jasnogórskiej prowadzi nas do Pana Jezusa. Dlatego wydaje mi się, że tutaj to jest dobre miejsce, właśnie amerykańska Częstochowa, na pojawienie się również Michality, takiej czarnej owieczki pośród białych ojców.
Któż jakby, bardzo się cieszymy, że ojciec jest z nami tutaj i ubogaca właśnie swoją posługą w naszym sanktuarium. O świętym Michale będzie oddzielna audycja, o jego działalności i posłudze, to wszystko, co czyni dla Królestwa Bożego. Ojcze, któż jak Bóg, właśnie to zawołanie michalickie. Ksiądz jest chyba, ile, rok czy 5 lat po święceniach?
8 lat jestem po święceniach. 17 rok jestem w zakonie. Tak jak już wspomniałem, moje powołanie zrodziło się pośród dużego miasta, w takim gwarze, w codzienności, powoli przysiąkało w Warszawie. Tam w dużym takim pośród takiego dużego blokowiska warszawskiego na Bemowie posługują od prawie 40 lat Michalici i tak tam poznałem ten charyzmat, poznałem to zawołanie, poznałem założyciela Michalitów, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który jest dla mnie, kiedy pracuję właśnie w miejscu piastowym, tam gdzie zrodziło się zgromadzenie świętego Michała Archanioła, rozpoznaje jego szaleńcze posłuszeństwo aż do granic ludzkiej wytrzymałości, ale także umiłowanie Boga nade wszystko i drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, poszukującego, młodego uwikłanego w różne pytania, poszukującego swojej tożsamości, swojej obecności, ale także poszukującego Pana Boga pośród tego świata. I właśnie to poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie, za wielki zaszczyt, że pośród takiej dużej społeczności mogłem spotkać Pana Jezusa, który mnie zaprosił na to wyjątkową przygodę powołania do życia zakonnego właśnie w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła. Ktoś by powiedział, że to takie normalne, no nie? Bo w parafii posługują Michalici i zostałem Michalitą, ale jestem dopiero pierwszym Michalitą po 40 latach pracy moich braci na Bemowie w Warszawie. Dlatego może to nie jest takie oczywiste. Ale dzisiaj poczytuję to za wielki znak łaski Pana Boga co do mnie. I Pan Bóg mi niejednokrotnie pokazuje, że to jest właśnie to miejsce, w którym On chce, żebym był. No nie? Także ta obecność tutaj jest takim kolejnym takim rozdziałem, że chce mi pokazać inny Kościół, inne patrzenie na człowieka, właśnie może z perspektywy Ameryki.
Piękna Warszawa, stolica. No ja tylko z modli na koło Warszawy, ale też środowisko warszawskie było dla mnie miłe, bo ksiądz Jerzy Popiełuszko i stancja, i praca. Każdy właśnie Pan Bóg powołuje. Ojca tak, księdza tak powołał prosto ze szkoły, czy z ulicy, czy jakoś tak powiedział, chodź za mną i już ojciec zostawił wszystko.
Nie, od wielu lat byłem w liturgicznej służbie ołtarza. To tak trochę naturalnie wszedłem w te buty życia zakonnego, trochę zmieniając. Jak przychodzimy z domu, z pracy do domu, to zmieniamy buty na takie domowe. Tak samo i w moim życiu. Na pierwszy rzut oka to wszystko wyglądało bardzo naturalnie, że zaraz po zakończeniu szkoły średniej właśnie w Warszawie napisałem prośbę, żeby przyjęto mnie do zgromadzenia i tak to trwa już no właśnie 17 lat, już się zacznie 16 sierpnia, kiedy zapukałem do furty klasztornej i wstąpiłem do zgromadzenia właśnie w miejscu piastowym, gdzie dzisiaj posługuję.
16 sierpnia 1986 ja też zapukałem do furty klasztoru.
Ja troszeczkę później, w 2008 roku w maturze.
Ale też 16 sierpnia. Tak. To jest niesamowite.
To jest takie, że Pan Jezus bierze swoją matkę do nieba, a my idziemy poświęcić się Panu Jezusowi tutaj na ziemi. No nie? Matka Boża ukoronowana w niebie za swoje oddanie Panu Jezusowi, a my idziemy po coś większego, wspanialszego, żeby jeszcze bardziej dać się zanurzyć Panu Jezusowi w Jego miłości. Bo tak odczytuję to powołanie do życia zakonnego, że kiedyś zmieniano imiona i jeszcze chyba ojcowie niektórzy zmieniają. No właśnie, zmieniacie imiona w myśl takiego, że oddajecie wszystko Panu Jezusowi. My nie zmieniamy imion. Moje chrzcielne imię jest Jacek i ja również jestem dalej w zakonie, jestem, wołają na mnie Jacek. Więc i tak przynajmniej ja podchodzę, że to jest dalszy ciąg tej przygody, która zaczęła się w momencie Chrztu Świętego, że Pan Jezus zaprasza mnie do jeszcze większej przyjaźni ze sobą, właśnie odkrywając swoją miłość przez tego człowieka, który potrzebuje takiej pomocy, zaopiekowania, bo Michalici powstali w myśl księdza Markiewicza jako ci, którzy służą młodemu człowiekowi, służą mu przez taką pracę u podstaw, towarzyszenie, takie w codzienności, ale także pokazując młodemu człowiekowi jakieś zagrożenia, które mogą w jego życiu się pojawić, jak również dając mu narzędzia, żeby gdy będzie szedł do dorosłego życia, żeby posiadał takie wyposażenie duchowe, fizyczne, materialne, żeby nie pogubił się w tym życiu. To bardzo gorąco leżało na sercu księdza Markiewicza, żeby młody człowiek, który jest w tej codzienności, w tym świecie, żeby nie czuł się jakoś osamotniony. Dlatego uczył młodego człowieka konkretnego zawodu, pokazywał mu konkretne wartości. Bardzo, bardzo mocno leżało mu na serce dobro ojczyzny, której wtedy w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku nie było perspektyw, żeby ona się odrodziła. A ksiądz Markiewicz właśnie był kimś takim, kto właśnie mówił o tym, żeby walczyć o dobro ojczyzny i o należne miejsce Pana Boga w swoim sercu i w świecie.
W następnych odcinkach będziemy kontynuować nasze spotkanie, ale ostatnia minuta. Czy obrazek, hasło obrazka prymicynego się wypełnia? Czy ksiądz pamięta to hasło?
Od samego początku jest jedno i niezmienne. To psalm 37, werset 5. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, On sam będzie działał. I pod wpływem śmierci ojca Jana Góry, właśnie w momencie, kiedy wybierałem już to hasło do obrazka, pojawił się drugi cytat z Pieśni nad Pieśniami, z drugiego rozdziału, 14 werset. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Myślę, że to się wypełnia. No.
Pięknie. To chciałem pytać o posłanie dla młodzieży, ale właśnie z tego obrazka prymicynego najbardziej chyba będzie to posłanie. Był z nami dzisiaj obecny
ksiądz Jacek Krzyżopolski, Michalita.
Prosimy o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Zapraszamy do odwiedzenia nas na naszej stronie internetowej. Z Panem Bogiem. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc to październik, to szczególny czas modlitwy na różańcu. Matka Boża zachęca nas, abyśmy każdego dnia modlili się w naszych rodzinach, wspólnotach, także w naszym klasztorze, w naszym sanktuarium. Modlimy się przez cały rok na modlitwę różańcową. O godzinie 11:30 po mszy świętej jest wystawienie Świętego Sakramentu i modlitwa na różańcu. Także w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Także minioną niedzielę odbyła się specjalna msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Nikla o godzinie 12:30. Także przewodniczył specjalnemu nabożeństwu różańcowemu 7 w poniedziałek, kiedy modliliśmy się aż 4 częściami różańca, także idąc dróżkami różańcowymi. Niech Maryja wyprasza te potrzebne łaski. Ksiądz biskup Stanisław Nikiel przybył z Rzymu, jest biskupem od kilku miesięcy. Także zapraszamy na 13, tak jak każdego miesiąca, od maja do października, to Dzień Fatimski. Tym razem przypada w niedzielę msza święta i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. 16 października to już 58. rocznica poświęcenia naszego sanktuarium. Zapraszamy serdecznie do dziękczynienia Panu Bogu za to święte miejsce. Natomiast 20 to dzień dziecka utraconego. 20 października modlitwa za dzieci utracone. Będzie to specjalna msza święta o godzinie 12:30 z modlitwą i łaskami uzdrowienia dla tych, którym doświadczyli właśnie śmierci swojego dziecka. 22 października to wspomnienie świętego Jana Pawła II, dzień dziękczynienia, i 26 października zapraszamy na czuwanie nocne o godzinie 9 wieczorem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza łaskami. Także już zapraszamy na uroczystości wszystkich świętych, które odbędą się u nas w piątek, już 1 listopada, dzień modlitw za zmarłych. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 rano w języku polskim. Natomiast 2 listopada, także sobota, dzień zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Także zapraszamy na uroczystości, właśnie te zewnętrzne uroczystości wszystkich świętych. Dzień modlitw za zmarłych, niedziela 3 listopada o godzinie 12:30, uroczysta msza święta i procesja na cmentarz po mszy świętej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, obdarza łaskami. Ja Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Bóg zapłaci wszystkim radiostacjom za wspólną naszą współpracę i za ten głos z amerykańskiej Częstochowy. Serce błogosławi Ojciec Bartłomiej, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.